Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Dziś pierwsza od 8 miesięcy Rada Kardynałów ze względu na pandemię ma charakter wirtualny.
Za pośrednictwem papieskiego jałmużnika włoskie zakonnice przekazały Franciszkowi rzymski dom pielgrzyma. Zamieszkają w nim uchodźcy i migranci.
Ormianie modlą się o pokój i wolność dla Górskiego Karabachu.
13 października witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski
i Krzysztof Bronk.
Zapraszamy na serwis informacyjny.
Papież Franciszek uczestniczy dziś w wirtualnym posiedzeniu Rady Kardynałów, która pomaga mu w reformie Kurii Rzymskiej. Po raz ostatni Rada zebrała się w 6-osobowym składzie w lutym. Spotkanie przewidziane na kwiecień nie odbyło się z powodu pandemii koronawirusa.
Jednym z podstawowych tematów dzisiejszych obrad jest samo funkcjonowanie Rady w nowej sytuacji na świecie. Podczas poprzedniego posiedzenia zapoznano się z projektem nowej konstytucji apostolskiej, która ma określać zasady funkcjonowania Kurii Rzymskiej. Jest więc prawdopodobne, że i tym razem kardynałowie powrócili do tego tematu.
W odpowiedzi na zaproszenie papieża Franciszka, który w encyklice Fratelli Tutti przypomina wiele razy o potrzebie odpowiedniego przyjęcia dla migrantów i uchodźców uciekających przed wojnami, prześladowaniami oraz katastrofami naturalnymi, siostry ze Zgromadzenia Służebnic Miłosierdzia Bożego z Katani zadecydowały o przekazaniu Ojcu Świętemu za pośrednictwem Urzędu Dobroczynności Apostolskiej domu, który znajduje się w Rzymie przy Via della Pisana.
Prowadzenie domu zostało powierzone wspólnocie świętego Idziego, która od 2015 roku organizuje korytarze humanitarne do Włoch dla uchodźców z Syrii, rogu Afryki oraz ostatnio z Grecji, szczególnie z wyspy Lesbos. Do dzisiaj zostało przyjętych i włączonych w proces integracji społecznej ponad 2600 osób, z których dużą część stanowią nieletni. Jałmużnik papieski kardynał Konrad Krajewski dokonał otwarcia placówki, która nosi nazwę Villa Serena, pogodny dom.
Samo ofiarowanie tego domu może być zaskoczeniem, ale z drugiej strony nie, bo jest to konkretna odpowiedź sióstr sług Miłosierdzia Bożego z Katani, które ofiarują olbrzymi dom pięciopiętrowy w centrum miasta, który służył do tej pory dla pielgrzymów, Ojcu Świętemu, z przeznaczeniem dla przede wszystkim uchodźców, dla tych wszystkich, którzy szukają swojego miejsca na świecie. My chcemy w tym pomóc. Kiedyś zadzwoniły do mnie siostry, mówiąc, że jest taki dom. Rada sióstr zdecydowała, by przeznaczyć go dla Ojca Świętego i by on zadysponował przeznaczeniem tego domu. Ja pojechałem natychmiast, więc nie czekałem następnego dnia, pojechałem od razu zobaczyć ten dom. Są to pokoje dwu-, trzyosobowe, także są jedynki. Wszystkie są z łazienkami, z małym tarasem. Dość luksusowy, można powiedzieć, ten dom. I od razu pierwsza myśl była po tym, co się stało na Lesbo, gdzie tyle osób jest bez, trudno mówić, dachu nad głową, ale bez namiotu nad głową. Prawie 17 tysięcy ludzi koczuje na plażach. Dziś, kiedy jest deszcz, kiedy zaczyna być zimno, pozbawieni są najprostszych struktur do zamieszkania. Będziemy mogli zabrać w najbliższym czasie 300 osób z Lesbo i ten dom będzie służył jako chwilowe zatrzymanie się, zanim znajdziemy dla nich wszystkich miejsce w różnych dzielnicach Rzymu.
We Włoszech powstaje nowy szlak pielgrzymkowy. Jego inspiracją jest papieska encyklika Laudato Si. Jako pierwsi wyruszą na pątniczy szlak włoscy seminarzyści.
Szlak Laudato Si chce promować ekologię integralną i refleksję nad papieską encykliką nie w sposób abstrakcyjny, tylko poprzez konkretne zanurzenie w naturze i kontemplację stworzenia w drodze. Jego pomysłodawcą są Komisje Włoskiego Episkopatu do spraw problemów społecznych i duszpasterstwa ludzi pracy oraz turystyki. Pielgrzymkowy szlak liczyć będzie 150 kilometrów. Rozpoczyna się w regionie Bazylikaty i przez Park Narodowy Pollino, będący największym obszarem chronionym we Włoszech oraz przez słynną Materę, dotrze nad Morze Jońskie. Episkopat przygotowuje specjalne materiały, które będą towarzyszyć pielgrzymom w drodze. Przybliżą one historię, kulturę i tradycje mijanych miejsc, a zarazem treści zawarte w ekologicznej encyklice papieża Franciszka. Pomogą też w modlitwie i medytacji. Pierwsza oficjalna pielgrzymka planowana jest na przyszłe wakacje. Wraz z seminarzystami wyruszy na nią młodzież zaangażowana w projekty ewangelizacyjne.
Ormianie na całym świecie modlą się o pokój i wolność dla Arkachu, bo tak w języku ormiańskim nazywany jest Górski Karabach, region zamieszkiwany w zdecydowanej większości przez Ormian, który Stalin przyłączył do Azerbejdżanu. W Eczmiadzynie, w macierzystej katedrze apostolskiego kościoła ormiańskiego, katolikos Karekin II modlił się również za poległych żołnierzy. Podkreślił, że obrońcy ojczyzny są współczesnymi męczennikami. Ich odwaga i oddanie są dla nas powodem do dumy. Są oni wzorem dla nas i dla przyszłych pokoleń, dodał Karekin II.
Podkreślił on, że Ormianie zawsze starali się żyć w zgodzie ze swymi sąsiadami, zarazem jednak często musieli walczyć o pokój, wolność i niezawisłość. To właśnie dzieje się dzisiaj. Ormianie ponownie musieli przystąpić do walki, znosząc dla ojczyzny trudności i niepokoje.
Ormiański patriarcha z zadowoleniem przyjął starania o dyplomatyczne rozwiązanie konfliktu. Ma on nadzieję, że doprowadzą one do zaprowadzenia pokoju w regionie i zapewnienia międzynarodowego uznania Republiki Arkachu.
Z kolei ormiański arcybiskup Górnego Karabachu zapewnił, że aktualny konflikt nie ma charakteru religijnego. Nie walczymy z meczetami, nie mamy problemów z ludźmi innej wiary i nigdy ich nie mieliśmy, powiedział arcybiskup Parguev Martirosyan. Przyznaje on, że zbombardowanie katedry Chrystusa Zbawiciela w Szuszi dotknęło w Ormianach czułej struny. Miało wzbudzić w nich nienawiść. Chcą podeptać symbole naszej wiary. To barbarzyńcy. Nas to nie dziwi. Pokazali to już w latach 90., kiedy napadali na klasztory, wspomina arcybiskup Martirosyan. Jego zdaniem najważniejszym celem obecnej inwazji jest złamanie w Ormianach ducha oporu. Obawia się on jednak, że może dojść do kolejnego ludobójstwa. W wojnę mocno zaangażowała się Turcja, która marzy o nowym imperium. Na południowym Kaukazie chce osiągnąć to, czego nie udało się jej zrobić w Syrii. To właśnie dzięki wkładzie tureckiego wojska aktualna ofensywa powoduje tak wiele zniszczeń i ofiar w ludziach. Użyto bowiem bardzo nowoczesnego uzbrojenia, a nad wszystkim czuwa tureckie dowództwo, uważa arcybiskup Górskiego Karabachu.
Włoska agencja leków zdecydowała, że nawet nieletnie dziewczęta będą miały swobodny dostęp do tak zwanej pigułki dzień po. Dotąd wymagana była recepta. Teraz tabletka będzie ogólnie dostępna w aptekach. Zbudziło to we Włoszech falę protestów, szczególnie rodziców, którzy przypominają, że nieletni nie mają prawa kupić alkoholu i papierosów, czy nawet zrobić sobie bez zgody rodziców tatuażu, a teraz bez żadnej kontroli będą mieć dostęp do środków aborcyjnych. Przytaczane są też statystyki mówiące o tym, że odkąd w 2016 roku zniesiono obowiązek recept dla dorosłych, odnotowano znaczący wzrost sprzedaży Ellaone. W 2015 roku było to 145 tysięcy opakowań, a dwa lata później już 260 tysięcy.
Jest to bardzo powierzchowna decyzja, prowadząca do jeszcze większej banalizacji aborcji, podkreśla Emma Ciccarelli, wiceprzewodnicząca Włoskiego Forum Stowarzyszeń Rodzinnych.
Jest to decyzja bardzo niepokojąca, ponieważ zostawia bez wsparcia 13-14-letnie dziewczyny. Nikt nie przejmuje się ich zdrowiem ani motywacjami, jakie prowadzą je do podjęcia takiej, a nie innej decyzji. Dziewczęta są pozostawione same sobie, a aborcja jest coraz bardziej banalizowana. Pamiętajmy, że takie leki przyjmuje się najczęściej z powodu lęku i niepewności w sytuacji ogromnego stresu. Towarzyszą temu ogromne emocje wynikające z obaw co do przeszłości. Wcześniej przynajmniej taką dziewczynę badał lekarz, który z nią też rozmawiał przed wypisaniem recepty. Teraz cała odpowiedzialność spada na nieletnią. To jest nie do przyjęcia.
Udostępnienie nieletnim niekontrolowanego dostępu do tabletki dzień po to kolejna decyzja uderzająca w ochronę życia we Włoszech. Dwa miesiące temu doszło do liberalizacji pigułki aborcyjnej RU486. Nowe zasady znoszą obowiązek hospitalizacji kobiety i wydłużają o 2 tygodnie możliwość dokonania aborcji farmakologicznej z 7 do 9 tygodnia ciąży.
Zabytkowe kościoły katolickie w Wielkiej Brytanii otrzymają pomoc finansową ze strony rządu, aby zminimalizować szkody spowodowane przez pandemię koronawirusa. Wspólnoty katolickie są jednym z beneficjentów programu wsparcia dla kultury, na który gabinet Borisa Johnsona postanowił przeznaczyć ponad 1,5 miliarda funtów.
Na podobną pomoc mogą liczyć nie tylko miejsca kultu, ale również muzea, teatry czy kina. To ważne, abyśmy jako naród mogli zachować nasze dziedzictwo dla przyszłych pokoleń, powiedział brytyjski minister kultury Oliver Dowden. Podkreślił on, że w ten sposób władze chcą się też przyczynić do zachowania miejsc pracy, zwłaszcza w sektorze rzemieślniczym, oraz pomóc w odrodzeniu kultury po zakończeniu pandemii. Tegoroczny lockdown spowodował drastyczny spadek dochodów wspólnot wyznaniowych. Środki, które Kościół katolicki w Anglii i Walii otrzyma od rządu, pozwolą na wykonanie niezbędnych prac remontowych oraz na nieprzerwane udostępnianie wiernym miejsc kultu. Dokończone też zostaną projekty, które zostały zawieszone na skutek pandemii.
Źródło nadziei, które przywraca ludzkości sumienie i kolejny etap drogi braterstwa. Tym zdaniem encyklikę Fratelli Tutti skomentował arcybiskup Algieru Paul Defarge.
Dla żyjącego od 50 lat na północy Afryki hierarchy encyklika jest znakiem pragnienia kontynuacji drogi powszechnego braterstwa. Ta droga pozostaje też integralnym wymiarem życia i misji Kościoła w Algierii.
Arcybiskup Defarge znajduje w encyklice inspirację myślą błogosławionego Karola de Foucault, podkreślającego znaczenie relacji z drugim, głębokiej i całościowej, którą przyszły święty przeżywał aż do końca.
Pochodzący z Francji hierarcha jest poruszony również bardzo mocnym sprzeciwem wobec różnych form terroryzmu. Wielu muzułmanów, jego zdaniem, pragnie islamu w duchu dialogu i pokojowego współistnienia.
Wielkim zagrożeniem dla kapłanów jest dziś aktywizm. Ksiądz, który sam nie potrafi odpoczywać, męczy innych. Uważa ksiądz Paul Préaux, przełożony generalny wspólnoty świętego Marcina. Założona w 1976 roku wspólnota zrzesza kapłanów, którzy służą zazwyczaj na parafii. Na mapie kościoła we Francji wyróżnia się ona nie tylko dość tradycyjnym rozumieniem posługi kapłańskiej, ale również rzadkim w tym kraju dynamizmem powołaniowym. Co roku wstępuje do jej seminarium około 20 nowych alumnów.
Dociekając przyczyn tego dynamizmu, dziennik La Croix rozmawiał z przełożonym tego zgromadzenia. Ksiądz Préaux potwierdził, że ważne jest dla nich właśnie życie wspólnotowe kapłanów. Zauważył, że w przeszłości nowi księża stopniowo wchodzili w duszpasterstwo. Zostawali najpierw wikarymi w małej parafii, potem większej i tak dalej. Dziś ze względu na kryzys powołań niejednokrotnie zaraz po święceniach zostają proboszczami wielkich parafii. To grozi szybkim wypaleniem. Ksiądz Préaux potwierdził, że w takiej sytuacji niezbędna jest współodpowiedzialność świeckich i duchowieństwa, jednakże bez zeświadczenia księży i bez klerykalizacji świeckich. Dodał on zarazem, że najlepszym sposobem na klerykalizm jest dbanie o właściwy chrystocentryzm. W ten sposób nie stawiamy w centrum samych siebie i wystrzegamy się klerykalizmu, dodał przełożony wspólnoty świętego Marcina.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.